Dobry wieczór, mili bracia, siostry, goście. A tak, dziś będzie taki trudniejszy temat dla nas. Temat, który nazwałem Boża wola prowadzi mnie drogą pokory. Albo inaczej, droga na wierzchołek prowadzi przez dolinę. Kiedyś John Maxwell powiedział, że wszystko, co jest dobre, co jest szlachetne i cenne, to jest ścieżka pod górę. Co nie ma wartości, to idzie w dół. A w dół nas przyciąga ta grawitacja ludzkiego grzechu. Nie trzeba nic robić, aby się dostawać stale niżej i niżej. Żeby iść w górę, trzeba przekonywać jakiś opór. Trzeba wywinąć jakiś wysiłek, jakąś dyscyplinę, jakieś samozaparcie. Wszyscy, którzy są sportowcami, muzykami czy studentami, tak wiedzą, o czym mówię. Nie da się bez treningu, bez samozaparcia, bez dyscypliny wynikać w tych dziedzinach, ale kiedy jesteśmy nie tylko uzdolnieni, ale i zdyscyplinowani, robimy postępy. Idziemy w górę. A wtedy, kiedy modlimy się o Boże błogosławieństwo, kiedy modlimy się o to, aby Bóg prowadził nas, tak chyba wszyscy mamy na myśli to, że Bóg będzie nas prowadził w górę, do tych lepszych rzeczy. A tak sobie uświadomiłem, że w tej podświadomości chcemy po prostu przeskoczyć tą dolinę. Ten dołek, który nie jest przyjemny, a jednak Pan Bóg, kiedy dzisiaj będziemy się patrzeć na niektóre miejsca w Bożym Słowie, to Pan Bóg wszystkich tych, którym przygotował miejsce na wysokim wierzchołku, tak pozwolił, aby przechodzili przez pewien dołek. W jednym z tych tematów o Bożej woli właśnie tam cytowałem pewnego autora, który zadaje takie pytanie, powtórzę to, co potrzebuje tento świat? Obdarowane ludzi, którzy mają nawenek moc, jak król Saul, którzy házeli na druhé kopím, nenáviděli jiné lidi a osnovali smrt? Nebo potřebuje tento svět zlomené lidi, kteří jsou vnitřně od základu přetvořeni jako David? A známe tom historie Saula, který vindoval zaraz pod gure i stal se królem. A známe historie Davida, který co prawda był pomazany za króla, ale trwało to dziesiątki lat, zanim skutecznym królem był. A co było przedtem? Jakby Bóg zapomniał na niego, albo jakby Bóg chciał to wymazać, to co Samuel przezdradził mu, czy powierzył go do czegoś, co miało być w przyszłości. Bóg oferuje taką zasadę, którą chyba wszyscy znamy, dlatego że Jakub, ten praktyczny uczeń, powiedział w 4 rozdziale swojego listu, Bóg pysznym się sprzeciwia, lecz pokornym łaskę daje. Jeśli konamy coś w pysze, to prędzej czy później będzie naraz, narazimy gdzieś. Dlatego że nie ludzie, ale Bóg się sprzeciwi tym pyszałkom, tym pysznym ludziom, ale ci, którzy są pokorni, otrzymią od Boga łaskę. Ci pójdą pod górę, dlatego że są ochotni iść w dół. Ale ci, którzy czynią pewne rzeczy w pysze, są właśnie w bardzo wielkim niebezpieczeństwie, że prędzej czy później będą spadać w dół. Widziałem, jak Jezus był bardzo praktyczny w tym, w jaki sposób wypełniać Bożą wolę w tym najprostszym albo najpraktyczniejszym życiu, jak właściwie się mamy uczyć tego, aby ta nasza droga w górę prowadziła przez drogę, takiego tego pokornego postoju. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, 10-11 wiersz. Łukasz 14:10-11. Pan Jezus daje takie rady. Gdy będziesz zaproszony na wesele albo gdzieś indziej, pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu. Gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzecze do ciebie, przyjacielu, usiądź wyżej. Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Taka praktyczna rzecz. Z żoną byliśmy starostami na różnych weselach 10 razy. I w większości jedno z takich ważnych zadań było posadzić wszystkich gości przy stole weselnym, aby każdy miał to swoje miejsce. I mam te wspomnienia, jak to było trudne zadanie. Jak było trudne zadanie tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby nikt nie siedział na tym ostatnim stołku. A czasami trzeba było przesunąć tych gości, dlatego że tam był jeden albo dwa krzesła, a trzeba było trzy krzesła. I jestem świadomy tego, że kilka razy nagniewałem tych weselnych gości zaraz na początku, dlatego że poprosiłem ich, żeby się przesunęli o kawałek dalej. Jak byłem szczęśliwy, kiedy wreszcie młodzi albo rodzice postanowili napisać te listeczki z imionami i w domu choćby 10 razy przesuwać papierki, nie ludzi, ale papierki. A żeby w końcu rozmieścić tych gości weselnych tak, ażeby byli wszyscy zadowoleni, aby już nie trzeba było z nimi przesuwać. Na tych weselach uświadomiłem sobie, jak ten nasz honor, jak ta potrzeba po prostu mieć to lepsze miejsce, jak może popsuć czy pogorszyć całą sytuację. Niesamowite. Tacy jesteśmy. Nie zmienili się ci ludzie. Przeczytam jeszcze z Ewangelii Mateusza podobne miejsce. Mateusz 23, 11-12 wiersz. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. To mówił w związku z tym, że widział tych faryzeuszy, tych uczonych w piśmie, którzy właśnie dbali na to, aby zawsze obsadzić te pierwsze miejsca, te najważniejsze miejsca. I Jezus się patrzy na nich i mówi: wyście zyskali to krzesło mojżeszowe. Wy siedzicie na krześle mojżeszowym. A Mojżesz był tym najpokorniejszym człowiekiem. Tym najpokorniejszym. Nie było pokorniejszego człowieka. I mówi im: a wy się staracie tylko zyskać to najważniejsze miejsce, to miejsce, aby was wszyscy widzieli, aby was wszyscy obdziwowali. I jeszcze w dodatku żądacie, aby was nazywali mistrzem. A mistrz jest tylko jeden. To jest Bóg. I radzi: nie chciejcie, żeby ktoś nazywał was ojcem albo mistrzem, dlatego że mistrzem a ojcem jest tylko Bóg. Nazywajcie się braćmi. Miejcie ten postój pokory. A jeżeli ktoś z was by chciał być naprawdę wielkim, to bądź sługą tym drugim. Stań się sługą. Tutaj sobie uświadomiłem, że wiele razy ludzie pytają się, jaka jest Boża wola? Jaka jest Boża wola dla mojego życia? I nie potrafią ją odczytać. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie chcą przyjąć pozycję sługi. Nie chcą być tym służebnikiem dla drugich. Chcieliby być szefem, mistrzem. To by się podobało. Dzisiaj jest trudno zatrudnić ludzi na pozycjach, gdzie się czuje, że jest tym ostatnim. Nikt nie chce być ostatnim. Więc jeżeli nie wiesz, co masz robić, tak wiedz, że Bożą wolą jest, żebyś służył drugim. Żebyś się postawił do tej służby, dopóki nie otrzymasz inną ofertę od Boga. A to sobie uświadomiłem, że nie tylko jest we faryzeuszach, ale że z tym zapaszymy i my w XXI stuleciu, może jeszcze więcej niż w XX stuleciu, ale nie ma innej drogi. Tym bohaterem, na którego dziś popatrzymy się, jest właśnie ten starotestamentowy Józef. Ten, z którym Bóg miał bardzo wysokie plany. Osiągnął może jeden z najwyższych pozycji w tym starotestamentowym świecie. Wielu z nas wie właśnie, jak się żyło Józefowi, jak się mu powodziło. Chciałbym czytać takie dwie epizodki z tego jego życia, które jest bardzo obszernie opisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej między 37 aż jakimś tam 40 rozdziałem. I będę czytał z 37 rozdziału, 3 aż 5 wiersz. To jest ta pierwsza epizodka. Genezis 37 od 3 wiersza. Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. I tutaj naturalnie pojawia się to pytanie, kto był na winie, że ta rodzina przeżyła ważny kryzys. Kto był winny? Był to ojciec, który naddzierżował jednemu względem tych drugich? Był to Józef, który naiwnie dzielił się ze swoimi braćmi z tym, co mu się śniło, co do niego ojciec wkładał. Był to Józef, który bracia wiedzieli, że donosi na tych swoich braci ojcu. Byli to bracia, którzy nie zrozumieli tego, jaki plan ma Bóg z ich bratem, jaki ma zamiary. A zamiast się cieszyć, że Bóg ma plan, tak oni go znienawidzieli i chcieli go. Podobnie jak za czasów Pana Jezusa, kiedy pojawił się wreszcie ten nauczyciel, ten Mesjasz, nie rozpoznali w nim tego Mesjasza, a chcieli go dać precz. Spróbujmy się na tą rodzinę popatrzeć trochę z innego punktu widzenia. Widzę w tym, że Bóg miał plan, a Jakub, Izrael, czuł, że Bóg ma pewne zamiary z Józefem. Czuł, że ten duchowy potencjał, który z pewnych powodów zrodził się właśnie w tym potomkowi Rachel, którą Jakub tak bardzo miłował, tak tam jest. Józef też to czuł, że Bóg ma pewne zamiary i jego zachowanie, czy przede wszystkim jego tęsknota po Bogu wymykała się z tej średniej między tymi jego braćmi. Ale zanim zrobimy jakiś zawier, tak spróbujmy się posunąć o jedną generację wstecz. Bóg miał plan, ale Izaak prywilegował Ezafa. A Jakub Ezafa usunął na boczny tor. Bóg miał plan, a Jakub prywileguje Józefa, ale bracia Józefa usunęli na boczny tor. Widzimy tutaj, że jakoby te motywy tych przeszłych pokoleń się powtarzają. Izaak nie chce pełnić plan, Ale Jakub okłamuje ojca. Jakub co prawda chciał pełnić Boży plan, ale bracia, synowie okłamali Jakuba. I wygląda na to, że ten Boży plan się nie będzie mógł uskutecznić. Bałbym się powiedzieć, że to była Boża kara w życiu Jakuba za to, że przedtem okłamał swojego ojca Izaka. Raczej bym powiedział, że to była pewna droga oczyszczenia się od tego, co, aby mógł się napełnić Boży plan w tej rodzinie, w tych dalszych generacjach. Było to to oczyszczenie, które bolało, które prowadziło Jakuba w dół, ale które miało bardzo ważne znaczenie w jego życiu. Ta boleść w życiu Jakuba była o wiele większa niż w życiu Izaka, kiedy nagle z wielkim zaskoczeniem sobie uświadomił, że jego plany zupełnie stroskotały, a że zamiast pobłogosławić Ezafowi, to pobłogosławił Jakubowi. W wyniku tego musieli się rozstać z Jakubem i przez wiele lat nie miał syna w pobliżu siebie. Jednak ta różnica była w tym, że Izak, kiedy był stary, źle widział, to naprawdę nie widział. Ale Jakub, choć też na starość był ślepy, to ten jego duchowy wzrok był wyostrzony. Widział przyszłość wszystkich 12 pokoleń. Widział przyszłość, widział i synów Manasesa i Efraima, synów Józefa. Nie pomylił się, chociaż fizycznie nie widział. A tak jak Pan Bóg postanowił pewnym sposobem oczyszczać Jakuba, tak podobnym sposobem prowadził drogą oczyszczenia i Józefa. Poznałem w życiu, że Pan Bóg nie daje nam dzieci, abyśmy ich formowali na nasz własny obraz. Ale Bóg dał nam dzieci, abyśmy pomogli w nich formować obraz Jezusa. A to bardzo ważne pytanie jest dla nas właśnie w tym rozpoznawaniu Bożej woli. Pozwolimy Jezusowi, żeby nasze dzieci przeszły doliną? Albo zaraz zrobimy wszystko po to, aby windowały w górę? Wiecie, jeżeli Pan Bóg ma plan nie tylko z nami, ale i z naszymi dziećmi, jeżeli chcemy, żeby to przyszłe pokolenie było w pewnej pozycji, w takiej tej dojrzałej, nie tej saulowskiej, ale tej dawidowskiej, muszą się tego gdzieś nauczyć. Kiedy Jozue zdobywa ziemię kananejską, to mówi, nie wypędzisz wszystkich nieprzyjaciół teraz, zaraz, ale będziecie postępowo, jak będziecie obsadzać ziemię, będziecie postępowo przede wszystkim z tego powodu, aby i te przyszłe generacje nauczyły się walczyć, nauczyły się bojować z nieprzyjacielem. To było bardzo ważne dla każdej generacji. I to jest, żadna bitwa nie jest przyjemnością. Przy bitwach są i ofiary, ale nauczyć się bojować jest bardzo ważne. Wierzę temu, że Pan Bóg ma ten zamiar. A jeżeli my będziemy się pytać na Bożą wolę, a będziemy posłuszni, to i względem naszych dzieci będziemy błogosławieństwem, kiedy będziemy im pomagać zrozumieć, że nie zawsze Bóg chce, aby tylko słonko świeciło nad nami. Czytajmy ten drugi urywek, który jest bardzo, bardzo króciutki. Księgi pierwszej Mojżeszowej z 41 rozdziału, zaraz pierwszy wiersz. Genezis 41:1. Po upływie 2 lat śniło się Faraonowi, że stoi nad Nilem. Chciałbym podkreślić właśnie tą pierwszą część. Po upływie 2 lat. Nie tylko, że Józef jest sprzedany do niewoli, nie tylko, że żona Potyfara zrobiła fałszywe zeznanie na Józefa, ale dostaje się do więzienia, spędza tam jakiś czas, Wreszcie opowiada te sny temu podczaszemu i kucharzowi i prosi tego podczaszego, żeby wspomniał o nim u faraona. A po upływie 2 lata, Pan Jezus spędził w grobie 2 dni, 2 noce. A możemy powiedzieć, Józef, ten starotestamentowy obraz Jezusa, spędził w tym lochu 2 lata. My, którzy byliśmy na wojnie, wiemy, jak to było długie. Ale wiedzieliśmy, że później już możemy obcinać meter i że po tych 730 dniach będziemy wolni. Ale tego Józef nie wiedział. 2 lata. Bóg milczał. Wszystkie te wyobraźnie o tym, jak Bóg chce ubłogosławić Józefa, umierały, postępowo umierały. Wszystkie plany, co by mógł zrobić, postępowo umierały. Wszystko umarło, oprócz tego, że Józef ufał Bogu. Józef wierzył, że Bóg może dla niego coś zrobić. I Bóg pozwolił na ten długi czas, dlatego że chciał tego Józefa posadzić naprawdę na bardzo wysokim tronie. I wiedział, że gdyby nie było tego dołku tak głębokiego, to by się nie utrzymał na tym tronie, na tym wzgórzu, że ta ludzka pycha, że to ludzkie ego mogłoby zniszczyć wszystkie te plany, które z tego wypływały. A Bóg chciał połączyć tą rodzinę. Bóg chciał, żeby przyszła ta chwila, kiedy pojednają się, kiedy zupełnie odpuści ten Józef wszystką tę krzywdę, którą sprawili mu jego bracia. Tyle potrzebował Pan Bóg czasu, aby te rzeczy umarły w Józefowi. A później to szło tak szybko. Faraonowi śniło się, że stał nad Nilem. I podczaszy wspomina, że jest taki przyjaciel we więzieniu, któremu coś obiecał, który by mógł pomóc faraonowi. I z jednego dnia, z tego zapomnianego więźnia, staje się człowiek, który ma tą najlepszą perspektywę, który otrzymuje największe zaufanie od samego faraona. Tu widzimy, że właśnie Pan Bóg takim sposobem chce każdego jednego z nas nie tylko ubłogosławić, nie tylko postawić do jakiegoś zadania, ale chce nas też i przygotować, i przeprowadzić właśnie przez tą szkołę, w której uczymy się spolegać na Boga, a nie spolegać na własne możliwości. A jeżeli się nam tego nie dostaje, jeżeli wyskoczymy z tej szkoły, to możemy się dostać naprawdę do wielkiego niebezpieczeństwa. Znowu jeszcze wspomnę ten mój życiowe zdarzenie, kiedy rozpoczynaliśmy jako młodzi służebnicy w Olżychowicach po 2 miesiącach. Wypadek drogowy, moja wina i znowu to pytanie zadawane Bogu. Dlaczego ja? Dlaczego się to musiało stać? Przecież nie chciałem, przecież nie miałem żadne jakieś tam swewolne plany. Przecież byłem w służbie dla zboru. Jechałem odwiedzić starą siostrę. Dlaczego się to musiało stać? A po kilku tygodniach to jasne pytanie ze strony Boga. No a zasłużyłeś sobie na coś innego? Czym się zasłużyłeś? Musiałem powiedzieć, Panie, masz rację. Nie zasłużyłem na nic lepszego. Nie mam żadnego argumentu, którym bym w tym pytaniu, w tej obecności Boga nagle by sobie uświadomiłem, że żądam czegoś, na co nie mam żadnego prawa. Musiałem pokutować. Musiałem uznać, Panie, Tyś jest tym Panem. Jeżeli tak mnie chcesz prowadzić, jeżeli tego chcesz mnie uczyć, podporządkowuję się. I Bóg się potroszczył, że skończyło to dobrze. Ale ile to razy, kiedy Bóg nas chciał właśnie przeprowadzić, to myśmy powiedzieli, Boże, w żadnym wypadku. Nie pójdę tą drogą. Nie chcę. To nie jest dobre. Ja tego nie chcę. A Bóg nas w końcu nie zmusza. Bóg zostawia. Ale jak jest to niebezpieczne. Jak jest to niebezpieczne powiedzieć Bogu nie wtedy, kiedy Bóg chce nas przeprowadzić przez dolinę po to, aby później mogliśmy iść w górę. Kiedykolwiek modlimy się, kiedykolwiek pytamy się Pana, miejmy na myśli i tą alternatywę, że zanim pójdziemy w górę, Bóg najpierw może nas prowadzić w dół. I Jezus szedł tą drogą, najpierw przeżył wielkie poniżenie, aby Bóg później wielce go wywyższył. Nie możemy być ponad mistrza. Jezus był posłuszny swojemu Ojcu. Myślę, że ta rzecz najwięcej może nam pomóc do tego, abyśmy zrozumieli Bożą wolę. Abyśmy zostali pokorni, abyśmy zostali tymi służebnikami, których w swoim czasie Bóg będzie wywyższał. Amen.